Rozdział czwarty. Nowy ogród zoologiczny. Do późnej nocy Jan Dolittle opowiadał przyjaciołom historię swojej podróży. Geb-Geb od czasu do czasu zapadało w drzemkę, a budząc, gniewało się, samo na siebie, obawiając się, że straciło najpiękniejsze szczegóły opowiadania. Około godziny drugiej po północy zapędził doktor wszystkich do łóżka, chociaż nie dociągnął jeszcze do połowy opowiadania i zostawił resztę swoich przygód na jutrzejszy wieczór. Zdaje mi się, że następny dzień był dla doktora jednym z najbardziej męczących w całym jego życiu. Wszyscy i wszystko na każdym kroku domagało się jego uwagi i opieki. Przede wszystkim przed drzwiami gabinetu lekarskiego czekali na niego pacjenci. Wiewiórka z odłamanym pazurkiem, królik z wyłysiałą sierścią i lis z zapaleniem oka. A potem ogród, ukochany ogród doktora Dolittle. W jakim stanie znajdował się ten ogród? Chwasty zarastającego przez 3 lata... 3 lata zdziczenia, 3 lata opuszczenia. Doktor płakał nieledwie, gdy wyszedłszy rano przez drzwi kuchenne, ujrzał to zniszczenie w jasnym blasku porannego słońca. Na szczęście ptaki, które czekały całą noc, aby go powitać, skierowały na pewien czas jego myśli w inną stronę. Wyglądał jak święty Franciszek, gdy szedł przez ogród okrążony chmurą gołębi, szpaków, wron, drozdów i czyżyków. Obaj z Bumpem zauważyliśmy, jak bardzo doktor zmartwił się smutnym stanem ogrodu i postanowiliśmy zaraz zająć się jego uporządkowaniem. Chichi także ofiarowała swą pomoc i mnóstwo mniejszych zwierzątek, myszy polne, szczury, bobry i wiewiórki. Zdumiewające było, co te małe stworzenia mogły zdziałać. Na przykład 2 rodziny kretów, od których zazwyczaj w ogrodzie opędzają się ludzie jak od zarazy, przekopały, gdy doktor objaśnił, czego chce, wszystkie grządki z ziołami pod murem koło drzewek brzoskwiniowych, a zrobiły to lepiej od zawodowego ogrodnika. Oczyściły korzenie drzew i krzewów z chwastów, które ułożyły w małe pagórki, wywożone potem przez Chichi na taczkach. Wiewiórki jako zamiatacze ulic były nieporównane. Zbierały wszystkie opadłe gałęzie, liście i odpadki zalegające ścieżki i znosiły je na stos nawozu za szopą ogrodową. Borsuki zaś pomagały pod ziemią przy obcinaniu korzeni jabłoni. Około południa Tutu, buchalterka, poprosiła doktora, aby omówił z nią sprawy pieniężne dla poinformowania Dab-Dab, jaką sumą rozporządzać może na wydatki gospodarskie. Na szczęście doktor przywiózł z sobą trochę srebrnych monet z wysp Capablanca. Dzięki zakładowi wygranemu przez Bumpa, o czym doktor wcale nie wiedział. Bardzo to ulżyło Dab-Dab, chociaż jak zwykle patrzyła krzywo na wszystkie nowe projekty doktora, wiedziała bowiem z doświadczenia, że im więcej miał pieniędzy, tym rozrzutniej je wydawał. Był to śmieszny widok, gdy te 3 kumoszki, Tutu, Polinezja i Dab-Dab, w czasie nieobecności doktora, nachylając ku sobie głowy, radziły nad jego pieniężnymi sprawami. Do tych wszystkich rzeczy, które tego ranka przykuwały uwagę doktora, przyłączyła się sprawa ogrodu zoologicznego. Mateusz Mag stawił się bardzo wcześnie, aby wybrać się tam z nim. W ogrodzie znajdowało się już niewielu dawnych mieszkańców. Dużo zwierząt wysłano jeszcze przed wyjazdem doktora. Jan Dolittle bowiem uważał, że podczas jego nieobecności Mateuszowi byłoby zbyt trudno samemu opiekować się zwierzętami. Tylko kilka z nich, które tak bardzo gorąco prosiły, żeby im pozwolono pozostać, mieszkało tu jeszcze. Były to zwierzęta z północy, jak nurek i świstak. Wiesz co, Stubbins? Powiedział doktor, gdyśmy przechodzili obok pustych, czystych klatek, które Mateusz podczas naszej nieobecności utrzymywał istotnie w ogromnym porządku. Wiesz, że mam ochotę inaczej zorganizować mój ogród zoologiczny? Dotychczas gościłem w nim przeważnie cudzoziemców, dość rzadkie zwierzęta, jakkolwiek wyłączałem zawsze wielkich drapieżników, ale teraz chciałbym mój ogród zoologiczny poświęcić niemal wyłącznie swojskim zwierzętom. Wiele z nich, więcej niż możemy przyjąć w naszym domu, chciałoby mieszkać u mnie. Widzisz, tutaj będzie dla nich dość miejsca. Przed setkami lat był to rodzaj placu do zabaw, wówczas gdy na miejscu domu stał stary zamek. Dlatego to miejsce jest otoczone murem i zupełnie odcięte od świata. Spójrz naokoło. Moglibyśmy tu urządzić prawdziwie idealne miasto zwierząt. Byłoby to coś zupełnie nowego. Możesz mi pomóc przy opracowaniu całego planu. Wyobrażam sobie, że można by tu zorganizować różne kluby i stowarzyszenia. Już od dawna myślałem o klubie myszy i szczurów. Prosiło mnie o to dużo tych zwierzątek, a potem schronienie dla nierasowych psów. Niezliczone ilości psów nie należących do żadnej określonej rasy chciałyby u mnie zamieszkać. Jeep wie o tym najlepiej. Jest mi ogromnie przykro, że muszę im odmawiać. Wiem przecież, że wiele z nich nie ma się gdzie podziać, a ludzie nie chcą ich trzymać, gdyż nie są rasowe. To głupie. Uważam, że kundle mają o wiele więcej charakteru i rozumu od tych nagradzanych na wystawach, ale co na to poradzić? No, jak ci się podoba mój pomysł? Uważam go za nadzwyczajny, doktorze, zawołałem. Zaoszczędzi on biednej starej Dab-Dab dużo zmartwień i kłopotów. Utyskuje wciąż, że myszy gryzą jej poszewki w szafie z bielizną, a frędzlami ręczników wyściełają sobie gniazda. Tak, a przy tym nie mogliśmy nigdy wykryć winnych, rzekł doktor Dolittle. Każda mysz, którą o to pytałem, mówiła, że to nie ona, a jednak bielizna nasza znika. Co do mnie, jest mi to zupełnie obojętne, czy moje poszewki są nadgryzione, czy nie, i uważam, że ręczniki mogą się obejść bez frędzli. Ale Dab-Dab przejmuje się tym ogromnie. Szafa z bielizną jest dla niej, dalibóg, tym samym, co dla mnie ogród. Najważniejszą rzeczą na świecie, a więc Stubbins, gdy doprowadzicie nasze stare, biedne drzewa owocowe do porządku, zrobisz mi plan nowego ogrodu zoologicznego. Postaraj się, aby ci Polinezja przy tym pomogła. Wiesz przecież, że ona ma zawsze najlepsze pomysły. Na nieszczęście mam teraz pełne ręce roboty z leczeniem tylu pacjentów i opracowywaniem moich notatek z podróży. Chciałbym, żebyś mi i przy tym pomógł, nie mówiąc już o kolekcji roślin wielkiej strzały. Inaczej sam ułożyłbym z tobą ten plan. Ale razem z Polinezją dacie sobie z tym radę. Zresztą w sprawie klubu dla myszy i szczurów naradzisz się z białą myszką, prawda? Taki oto był początek nowego ogrodu zoologicznego doktora Dolittle. Interesowało mnie to, rozumie się, ogromnie i byłem bardzo dumny z tego, że doktor obdarzył mnie takim zaufaniem. Nie podejrzewałem wówczas wcale, jaka olbrzymia instytucja wyrośnie z tego planu. Należało go raczej nazwać miastem zwierząt niż ogrodem zoologicznym, że jednak przywykliśmy nazywać tę część ogrodu ogrodem zoologicznym, więc ta nazwa pozostała. Według ogólnych pojęć nie był to właściwie ogród zoologiczny. Ale zdaniem doktora Dolittle taki właśnie powinien być. Nie więzienie, lecz dom zwierząt. Jak ów pierwszy ogród zoologiczny, który mi doktor Dolittle przed laty pokazywał, miał i ten być tak urządzony, aby zwierzęta żyły w nim wygodnie i szczęśliwie. Zachowano dużo dawnych pomysłów. Na przykład tak samo jak dawniej pomieszczenia zwierząt zamykane były od wewnątrz, żeby zwierzęta mogły dowolnie wchodzić i wychodzić. Każdy lokator, który wynajął domek, izbę albo norę, mógł w każdej chwili otrzymać klucz. Był pewien regulamin, którego należało przestrzegać, chociaż doktor Dolittle nie był zwolennikiem przepisów, ale służył on raczej do obrony jednych zwierząt przed drugimi, niż do ograniczania ich swobody w jakikolwiek sposób. Na przykład, jeśli ktoś urządzał u siebie przyjęcie, musiał zawiadomić o tym sąsiadów, gdyż mieszkało się bardzo blisko siebie i żadnemu lokatorowi nie było wolno po północy popisywać się śpiewem i w ogóle zachowywać się hałaśliwie.